Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Na Jasnej Górze w poniedziałek odbyło się spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych. Głównym tematem obrad były zagadnienia bioetyczne. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, powiedział, że zespół do spraw bioetycznych episkopatu przygotował projekt dotyczący statusu embrionu ludzkiego, który ma być wstępem do szerszego dokumentu.
Ten, który dzisiaj został przedstawiony, będzie rozesłany do wiadomości księży biskupów wszystkich w Polsce, natomiast on jest tylko punktem wyjścia do szerszego rozważania kwestii, które dzisiaj są tak rozległe i rozbudowane, jednocześnie tak rozbieżne, że właściwie ta wizja pro-life i pro-choice jest nie do pogodzenia. To znaczy praktycznie, że z jednej strony ci, którzy stoją w obronie życia i z drugiej strony ci, którzy stoją w obronie prawa wyboru, nie mogą się zgodzić na dany kompromis, ponieważ tutaj odniesienie do pojęcia człowieka, osoby ludzkiej jest diametralnie różne.
Księża biskupi zapowiedzieli, że po spotkaniu Rady wydadzą komunikat z okazji 75. rocznicy II wojny światowej. Będzie się odnosić nie tylko do wydarzeń historycznych, ale też do współczesnych, między innymi konfliktów na Bliskim Wschodzie. We wtorek z udziałem episkopatu odbędą się na Jasnej Górze uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Trzydziestego października Sąd Najwyższy zbada pytanie prawne, czy szef komisji weryfikacyjnej WSI był funkcjonariuszem publicznym. Od odpowiedzi zależą losy zażaleń na umorzenie śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy tworzeniu przez Antoniego Macierewicza raportu z weryfikacji WSI. Pytanie zadał w czerwcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Warszawie, badający, czy wznowić śledztwo w sprawie Macierewicza. Autorzy zażaleń to m.in. były szef WSI generał Marek Dukaczewski, były agent wywiadu Aleksander Makowski oraz Polsat, ITI i ABW. Prokuratura była za utrzymaniem wcześniejszego umorzenia. Można odnieść wrażenie, że jest to skoordynowana akcja wymierzona w komisję weryfikacyjną do spraw WSI, jej przewodniczącego, a także cały proces likwidacji WSI, mówi Piotr Bączek, były członek komisji weryfikacyjnej do spraw WSI.
W tym samym czasie pojawia się informacja tygodników Wprost na temat domniemanych przecieków komisji weryfikacyjnej. W tym samym czasie posłowie partii Palikota składają wniosek o powołanie komisji śledczej i w tym samym czasie ujawniana jest informacja, że sąd zgłasza wniosek o zbadanie, czy przewodniczący komisji weryfikacyjnej był funkcjonariuszem publicznym. Tymczasem wszystkie te kwestie były już rozpatrywane kilka miesięcy temu.
Natomiast klub PO może poprzeć komisję śledczą do spraw likwidacji WSI, powiedziała rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że ostateczną decyzję klub podejmie podczas wtorkowego posiedzenia. Decyzję o umorzeniu trwającego od 2007 roku śledztwa podjęła w grudniu 2013 roku prokuratura apelacyjna w Warszawie. Początkowo chciała ona zarzucić Macierewiczowi niedopełnienie obowiązków przy tworzeniu raportu i poświadczenie w nim nieprawdy oraz zniesławienie osób w nim wymienionych. Podstawą umorzenia był brak znamion przestępstwa. Uznano, że Antoni Macierewicz jako szef komisji weryfikacyjnej WSI nie był funkcjonariuszem publicznym. Choć kampania wyborcza rozpoczyna się oficjalnie w najbliższą środę, PSL już zadeklarowało, że poprze kandydaturę Hanny Gronkiewicz-Waltz na prezydenta Warszawy w listopadowych wyborach samorządowych. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik stwierdził, że dotychczasowe dwie kadencje Hanny Gronkiewicz-Waltz to czas trudny, lecz pełen dobrych efektów i osiągnięć. Politycy największej partii opozycyjnej wskazują, że przed jesiennymi wyborami koalicja PO-PSL będzie robić wszystko, aby uzyskać poparcie wyborców. Poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, mówi, że to kolejne ustępstwo koalicjanta wobec partii rządzącej.
Oczywiście rzeczywiście pani Gronkiewicz-Waltz jest złym prezydentem Warszawy. Zamiast skupić się na rozwiązywaniu problemów warszawiaków, skupia swoją uwagę na odbudowie tęczy na Placu Zbawiciela, a więc na agresji, na przemocy symbolicznej wobec katolików. No to świadczy też o tym, że pan Struzik i PSL instrumentalnie traktują wartości związane z naszą tożsamością narodową, że nasza tożsamość narodowa oparta jest o chrześcijaństwo, a więc dołączyli do grupy bojujących ateistów. Jestem o tym przekonany, że wyborcy, szczególnie Polski lokalnej, bardzo surowo ocenią takie postępowanie PSL-u.
PSL poprze także kandydaturę burmistrza Mrozów Dariusza Jaszczuka, wystawionego przez PO w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu na Mazowszu, a wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Wybierzemy w nich blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Plan rządu dotyczący wprowadzenia składek emerytalno-rentowych od umów zleceń dzieli pracodawców i pracowników. O sprawie napisała Informacyjna Agencja Radiowa. W czwartek sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy zajmie się projektem noweli ustawy w tej sprawie. Podzielone zdanie co do rządowych propozycji mają także eksperci. Jak wskazują, z jednej strony dodatkowe koszty pracy będą niekorzystne dla pracodawców, którzy chcą zredukować swoje wydatki. Z drugiej strony zmiany w przepisach z punktu widzenia pracowników to nie tylko gwarancje emerytur, ale również rynkowe wyrównanie sił. Proceder zawierania takich umów staje się coraz szerszy i niedługo ozusowane mogą zostać wszystkie umowy zlecenia, mówi dr Zbigniew Kuźmiuk. Ekonomista podkreśla, że obnaża to słabość państwa.
Oczywiście te umowy zlecenia i umowy o dzieło występują w każdej gospodarce, natomiast w Polsce niestety ten rodzaj zawieranych umów został rozdęty do niebotycznych rozmiarów. Zdaje się, że jesteśmy liderem pod tym względem, a umowa zlecenie czy umowa o dzieło powinna spełniać określone warunki. My mamy najczęściej jest tak, że zawiera się umowę zlecenie na nie niską kwotę, bardzo niską nawet, i odprowadza od niej składkę zdrowotną i ubezpieczeniową, a następne umowy nawet na ten sam miesiąc są już na znacznie wyższe kwoty i no właśnie bez obydwu tych składek. Polskie państwo nie potrafi sobie z tym poradzić, bo służby związane z nadzorem nad rynkiem pracy są w stanie szczątkowym.
Niewykluczone, że w przyszłości ozusowane mogą być także umowy o dzieło. Od 1 września przedszkolaki mogą mieć ograniczony dostęp do zajęć dodatkowych, takich jak rytmika, język angielski czy taniec. Powodem jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Tymczasem z raportu NIK wynika, że objęte kontrolą izby przedszkola publiczne i niepubliczne zapewniały przedszkolakom odpowiednie warunki do osiągania gotowości szkolnej. Izbę niepokoi fakt ograniczenia w niektórych gminach wymiaru zajęć dodatkowych. Wiele z nich miało trudności z interpretacją nowych przepisów dotyczących zasad finansowania tych zajęć oraz wykorzystania i rozliczania dotacji budżetowej. Choć zajęcia dodatkowe były prowadzone we wszystkich skontrolowanych gminach, to zakres tych zajęć zmniejszył się w 1/4 przedszkoli. Ograniczenia dotyczyły najczęściej kółek tanecznych, sportowych oraz języka angielskiego. Poseł Marzena Machałek, wiceszefowa Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania, mówi, że po raz kolejny obowiązki zrzucono na samorządy.
Samorządy, mimo dotacji ze strony państwa, które miały być, musiały za te zmiany zapłacić. Oczywiście to dobrze, że rodzice generalnie mniej płacą za przedszkole, ale źle, że to zadanie, następne z kolei zadanie zostało przerzucone na samorządy. I następna kwestia, która też wydaje się dosyć oczywista i na co zwracaliśmy uwagę i potwierdza NIK, to niespójność przepisów, to, że gminy musiały się borykać z ustalaniem zasad odpłatności za zajęcia dodatkowe. Jednym słowem, to, że rodzice nie płacą za przedszkola, to dobrze, ale źle zostało to wprowadzone w takim bałaganie, że musiały za to zapłacić samorządy.
Z raportu NIK-u wynika też, że niemal wszystkie skontrolowane gminy, dzieląc pieniądze pomiędzy placówki i ustalając wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wbrew prawu wyłączały z podstawy obliczenia m.in. wydatki na działalność przedszkoli z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi. W efekcie przedszkola niepubliczne otrzymywały dotacje formalnie zaniżone. Akcja wyborcza Polaków na Litwie. Partia wchodząca w skład koalicji rządzącej nie otrzyma ani jednego stanowiska w rządzie, powiedział premier Litwy Algirdas Butkevičius. Minister energetyki z AWPL definitywnie nie będzie mianowany i nie będzie w moim gabinecie żadnej delegowanej przez nich osoby. Nie może być dwóch premierów, nie może być ministrów, którzy nie trzymają się programu rządu, powiedział premier. 19 sierpnia prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė zdymisjonowała ministra energetyki Jarosława Niewierowicza, który w ramach formowania rządu po wyborach prezydenckich wbrew opinii szefa rządu zatwierdził na stanowisku wiceministra swego resortu Renatę Cytacką z AWPL. To stanowisko zajmowała ona do tej pory. Decyzja ta oburzyła Butkevičiusa, który już przed miesiącem zapowiedział, że Cytacka nie zachowa stanowiska wiceministra, gdyż jej kompetencje są niewystarczające. Doktor Bogusław Rogalski, doradca Akcji Polaków na Litwie, stwierdził, że wokół całej koalicji w ostatnim czasie narosło wiele nieporozumień. Kryzys wywołał premier i prezydent.
Wszystko wskazuje na to, że tak premier jak prezydent nie mają zamiaru przestrzegać podpisanych umów koalicyjnych, co może oznaczać konstrukcję całego rządu. Jeśli do tego dojdzie, będzie to kolejny efekt i kolejne pokazanie antypolskiego oblicza rządzących Litwą polityków, już szerokiego wachlarza zresztą. Z tym mamy do czynienia już od wielu, wielu lat i ta próba na siłę wypchnięcia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie z koalicji jest najlepszym dowodem pokazującym antypolskie działania prezydent Grybauskaitė i premiera Butkevičiusa. Jeśli do tego dojdzie, to stracą przede wszystkim na tym i Polacy na Wileńszczyźnie, ale stracą też na tym relacje polsko-litewskie.
Według Butkevičiusa oczekuje się, że prezydium przyjmie jego stanowisko przed zaplanowanym na wtorek spotkaniem Rady Politycznej rządzącej koalicji. Butkevičius wyraził przekonanie, że centrolewicowa koalicja przetrwa bez AWPL. Koalicję rządzącą na Litwie współtworzą socjaldemokraci, Centrowa Partia Pracy, Ugrupowanie Porządek i Sprawiedliwość oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. AWPL, zgodnie z porozumieniem, miała stanowisko ministra energetyki i 5 stanowisk wiceministrów – energetyki, transportu, rolnictwa, oświaty i kultury. We wtorek w Mińsku odbędzie się szczyt Ukraina-Unia Europejska-Unia Celna. W spotkaniu wezmą udział prezydenci Ukrainy, Rosji i Kazachstanu, a także Unii Europejskiej oraz Unii Celnej. Celem szczytu ma być omówienie kwestii związanych z wdrożeniem umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, bezpieczeństwem energetycznym oraz stabilizacją sytuacji w Donbasie, głosi oficjalny komunikat. Tymczasem pomimo, że kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła w jednym z wywiadów, że kryzys na Ukrainie można rozwiązać jedynie za pomocą metod politycznych, Merkel nie oczekuje, że już podczas szczytu w Mińsku dojdzie do przełomu. Europoseł Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych, oceniła, że szczyt w Mińsku pod auspicjami Rosji z punktu widzenia Polski jest błędem, a z drugiej strony stanowi konsekwentną realizację polityki Niemiec.
Szczyt, na który udają się wysocy przedstawiciele Unii Europejskiej, szczyt odbywający się pod auspicjami Rosji, na terenie wpływów Rosji, tam gdzie Unia Europejska ma kolosalne wątpliwości, jeśli chodzi o prawa człowieka i generalnie gdzie nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z poważną strefą wpływów Rosji. Niejako wmanewrowanie w to Ukrainy jest w mojej ocenie regresem. Unia Europejska okazuje w tym wszystkim słabość i gra bardzo niekonsekwentnie.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że podczas spotkania w Mińsku jego uczestnicy wymienią poglądy na perspektywy uregulowania kryzysu na Ukrainie. Poinformował on także, że Rosja przygotowuje drugi konwój z pomocą dla Ukrainy. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.